Sebastian Wierciak, witam serdecznie, a naszym gościem jest dziś prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
Witam 1 września, dzień dobry.
Podobno najlepszego miasta do życia w Polsce. Czy to samo powiedziałby pan mieszkańcom Chorzej?
Przede wszystkim no Szczecin pracuje na swoje wyniki od wielu, wielu lat i cieszę się, że jest dobrze oceniany przez tych, którzy spoglądają na Szczecin z zewnątrz. Natomiast oczywiście w przypadku Chorzej takie sytuacje niestety się zdarzają. Staramy się ten problem rozwiązać jak najszybciej, jak najlepiej dla mieszkańców. W tej chwili rozwiązujemy problemy socjalne, czyli związane z przydziałem lokali. Wiem, że już 3 rodziny przyjęły konkretne propozycje, które pani prezydent Anna Szotkowska przedłożyła. Myślę, że dziś rozwiążemy kolejne związane z tym problemy, a więc tak od strony ludzkiej mam nadzieję, że i takiej socjalnej, mam nadzieję, że tutaj no na tyle, na ile możemy pomóc, to będzie zrealizowane.
Panie prezydencie,
natomiast
od strony ludzkiej
odrębnym problemem jest oczywiście stan techniczny tego budynku, jego historia i problemy, które się z tym wiążą. One są niestety bardziej skomplikowane, niż się na pierwszy rzut oka wydaje, bo historia problemów tego budynku jest o wiele dłuższa niż tylko remont ulicy. Wiemy, że już w 2009 roku podczas wydawania pozwolenia na zagospodarowanie strychu czy poddasza w tym budynku informacje o tym stanie technicznym już się pojawiały. Mamy tam trudny grunt, mamy oczywiście
bieg budynku. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest wina progu zwalniającego?
Myślę, że
mimo, że mieszkańcy mają taką ekspertyzę?
Żadnej z ekspertyz nie wynika wprost, że to jest wina progu. Myślę, że złożyło się tam wiele czynników. Żeby stwierdzić definitywnie przyczynę, należałoby przede wszystkim zrobić odkrywki. Nikt tych odkrywek nigdy nie robił, więc ta opinia ekspertów jest no, oparta o ich przeświadczenie i doświadczenie życiowe czy też zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, które mi przekazuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, to przyczyny są na pewno złożone i nie jest to wyłącznie przyczyna przebudowy drogi, bo przypomnę, że w 2009 roku tej drogi nie było, a w dokumentach mamy jasną informację o tym, że stan budynku jest już niezaciekawy.
Więc, ja tak po
więc grunt, powiem panu szczerze, że na Warszawie niestety grunty są trudne i znam tam wiele osób i sam miałem problemy z pękaniem budynku, mimo że wiedząc o tym, to fundamentowanie było na trochę wyższym poziomie niż powinno być, więc myślę, że tych parę czynników się tam na to złożyło, co oczywiście nie zmniejsza tragedii tych osób i nie oznacza, że nie mamy im pomagać i robić. Mamy to robić, natomiast chcę jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że wyłącznie od progu zwalniającego ten budynek no jest w złym stanie technicznym, bo gdyby tak było, że na skutek ruchu, to mielibyśmy takich przypadków w mieście setki albo i tysiące.
Panie prezydencie, pozwoli pan do 3 razy sztuka, spróbuję zadać pytanie tak po ludzku. Nie myślał pan w sobotę o tym, żeby wyciągnąć z szafy swój pomarańczowy, kryzysowy sweter i pojechać na miejsce?
Panie redaktorze, przede wszystkim nasze służby zadziałały natychmiast i w sposób sprawny, więc nie ma takiej potrzeby, żeby pojawił się w tym miejscu koniecznie prezydent. Ja od samego rana byłem w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi, panem dyrektorem Wieczorem.
Oddał pan pole radnym Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, pan, rzecz polega na tym, że ja nie chcę robić polityki. To nie jest chęć pokazywania się przy tego typu sytuacjach. Ja jestem odpowiedzialny za działanie.
Ale mieszkańcy mówią,
i działanie
miasto zna
na
ten temat od kilku lat i,
tak,
i się tym nie interesuje.
Nie, to nie jest prawda. Akurat to nie jest prawda. Ja rozumiem emocje, ale to akurat nie jest prawda, dlatego że już jakiś czas temu była wydana decyzja dotycząca pewnego rodzaju prac zabezpieczających. Ta decyzja została przez wspólnotę zaskarżona, została uchylona w drugiej instancji. W sierpniu tego roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał kolejną decyzję dotyczącą zabezpieczenia już trochę w innej formule, więc to nie jest tak, że tutaj nie było kompletnie zainteresowania. Natomiast no, trudno jest oczekiwać, żeby bez ustalenia konkretnych przyczyn miasto w każdym przypadku przyjmowało pełną odpowiedzialność za trudną sytuację tego budynku. To musi być zbadane. To nigdy nie było do końca zbadane, ponieważ nikt nigdy nie odkrył fundamentów, nikt nigdy nie dokonał tych prac w taki sposób kompleksowy. Więc ja rozumiem emocje, natomiast naszym celem i naszym obowiązkiem jest działanie. I od samego rana w sobotę były nasze służby. Byłem w kontakcie i z panią Anną Szotkowską, i z panem dyrektorem Pieczykolanem, więc nasze służby, te odpowiedzialne za logistykę mieszkaniową i te odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zadziałały natychmiast. Natomiast tu nie chodzi o robienie zdjęć sobie, czy kręcenie filmików w tym miejscu, tylko rozwiązywanie konkretnych problemów. I te problemy były rozwiązywane od momentu, gdy miasto powzięło informację, czyli od godziny 8 rano. Wiemy, że w nocy się wydarzyła ta sytuacja, więc ta reakcja była w ciągu paru godzin i w tej chwili mamy już konkretne mieszkania przydzielane konkretnym osobom. Na początku był zaproponowany hotel na weekend, więc po naszej stronie, rozumiejąc całą tragedię i bardzo trudną sytuację tych osób, staramy się złagodzić te skutki na tyle, na ile miasto jest, ma takie możliwości i ma takie też obowiązki.
Panie prezydencie, tematów jest dużo, więc spróbujmy, że tak powiem kolokwialnie, lecieć dalej, żebyśmy zdążyli je poruszyć. A proszę powiedzieć, co z mieszkańcami, którzy dostają teraz skumulowane zaproszenia do zapłaty za strefę płatnego parkowania po 5, 10, 15, 30 tysięcy złotych. Ja rozumiem, że nieznajomość prawa szkodzi, że to po stronie kierowcy powinna być wiedza o tym, że tu trzeba płacić za parkowanie. Jednak te skumulowane gigantyczne kary, no wydaje się, że to może być do przepchnięcia w sądzie, żeby to wygrać.
To się wydaje, natomiast musimy ustalić pewne fakty, że przepisy przede wszystkim o ruchu drogowym i tak to dotyczą płatnego parkowania obowiązując wszystkich kierowców. Ja też tutaj podjechałem i opłaciłem pod radiem parking, więc na to trzeba zwracać uwagę. To po pierwsze. Rozumiem sytuację, w której część mieszkańców była przyzwyczajona do tego, że w razie nieopłaconego postoju za wycieraczką pojawia się odpowiedni dokument. Ale no, świat idzie z postępem. My też używamy nowocześniejszych narzędzi. Używamy AI też do naszego działania. No taki jest postęp czasu. No i dlatego też stosujemy samochody, które dokonują tej kontroli w sposób zdalny. I to jest trochę podobna sytuacja do tego, gdy przejedziemy koło fotoradaru czy na odcinkowym pomiarze prędkości. No też za ostatnim radarem, tak, czy za radarem nie stoi policjant, nie wręcza nam dokumentu. Jeżeli ktoś przez fotoradar przejedzie przez 10 dni z rzędu z wyższą prędkością, no to dostanie 10 mandatów, tak? To tak działa. Więc to jest to wyjaśnienie.
Tylko trwa natomiast, to strasznie długo,
natomiast, rok. No to tak, ale widzi pan, to jest jeszcze drugi problem, dlatego że coraz więcej samochodów w Szczecinie, w Polsce w ogóle, to są samochody wynajęte, samochody leasingowane lub należące do firm. I wówczas ustalenie, kto jest właścicielem tego pojazdu, zajmuje od paru do parunastu dni, plus czas korespondencji, więc często jest to 2-3 miesiące czasu. Więc jeżeli ktoś przez miesiąc stoi, no to mu się kumuluje w postaci tych 20 czy 30 nieopłaconych postojów. I teraz jak wyjść z tej sytuacji? Bo rozumiem, że pewne przyzwyczajenia są, chociaż na przykład nie rozumiem sytuacji, że ktoś miał 10 mandatów, czy mandatów tych opłat za parkowanie, otrzymał zawiadomienie, i narosło mu kolejnych 15. No, nie rozumiem tego, bo już wie o tym, że nie ma tych karteczek za szybą. Więc, a takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo, niestety. Więc w jaki sposób w tej chwili wyjść naprzeciw tym mieszkańcom, którzy z tym problemem się zwracają? Bo do tej pory rzeczywiście można było zadzwonić i sprawdzić. Ale teraz wprowadzamy i testujemy już narzędzia, które mam nadzieję, że na przełomie września i października zadziałają. To znaczy będzie można po wpisaniu numeru rejestracyjnego zobaczyć, czy są jakieś zawiadomienia na naszym koncie. I druga możliwość, jeżeli ktoś się zgłosi w aplikacji, będzie mógł połączyć numer telefonu z numerem rejestracyjnym i po wystawieniu takiego upomnienia dostanie SMS-a.
Tak? To powinno sposób ułatwić, ale co tak, z tymi, którzy już dostali teraz duże kary?
Druga rzecz.
Pytania tak. W naszych mediach społecznościowych. Czy przedstawi pan na najbliższej sesji Rady Miasta projekt uchwały naprawczej więc, z co najmniej częściowym umorzeniem tych kar i możliwością spłaty ratalnej zanim komornicy skarbowi zablokują mieszkańcom konta przez opieszałość podległych panu urzędników?
Po pierwsze, nie ma mowy tutaj w ogóle o umorzeniach, dlatego że to byłoby nieuczciwe w stosunku do tych wszystkich, którzy regularnie płacą za parkowanie w mieście. A przypomnę, że to jest lwia większość mieszkańców naszego miasta i naszych gości. To po pierwsze. Po drugie, chcemy zaproponować takie rozwiązanie, nad tym pracuje pani skarbnik, aby rzeczywiście, jeżeli ktoś zadeklaruje w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, że chce spłacić w ratach, to żeby nie była mu naliczana ta
podwójna.
Kwota podwójna, tylko ta pojedyncza i wtedy ją będziemy rozkładali ewentualnie na raty. I nad tym rozwiązaniem pracuje pani skarbnik. Nie wiem, czy ona się pojawi na najbliższej sesji, dlatego że nad tym pracują w tej chwili prawnicy. Sesję mamy na początku września, więc tutaj jest jakby to trudne, ale na pewno na następnej już sesji takie rozwiązania będą mogły zostać przyjęte.
Jeżeli ale te wszystkie rozwiązania, o których pan mówi, są rozwiązaniami na przyszłość, czyli nie dotyczą tych, którzy już
to zobaczymy, to zobaczymy.
I minęło im 7 dni.
Bo tutaj sam proces rozłożenia na raty, moim zdaniem, on mógłby zadziałać wstecz, ale to muszą ocenić prawnicy. Nie chcę tutaj w tej chwili definitywnie tego określać. Co do faktu, bo te zdarzenia miały miejsce w przeszłości. My już ich nie tutaj z nimi nic nie zrobimy. Natomiast samo rozłożenie na raty być może będzie możliwe także do tych zaległości. Sprawa dotyczy rzeczywiście takich poważniejszych, czyli wyższych niż tam 20 tych upomnień, no to jest paręset przypadków w mieście.
Panie prezydencie,
ale też dotyczy
za chwilę
osób spoza Szczecina i także spoza granic Rzeczypospolitej.
Za chwilę uciekamy do internetu, ale na antenie zadam krótkie pytanie, proszę tylko odpowiedź tak czy nie, a rozwiniemy odpowiedź sobie za chwilę w internecie. Czy weźmie pan na klatę koszty rozprawy sądowej z radnym Romianowskim, tak czy nie?
Panie redaktorze,
tak czy nie, idziemy do internetu.
Nie ma takiej potrzeby.
Panie prezydencie, nie ma takiej potrzeby, bo...
Dlatego, że po pierwsze, z całej tej historii wynika jasno, że pan Romianowski nie miał na myśli Piotra Krzystka, tylko miasto, prezydenta miasta i radnych Koalicji Obywatelskiej. Takie są wpisy i wypowiedzi, które konstruuje pan radny. Więc jeżeli nigdzie nie padło Piotr Krzystek jako osoba fizyczna, no to każdy sąd taki wniosek by odrzucił. Więc w tej sprawie nie ma innego wyjścia. Natomiast jak wystąpienie w imieniu miasta. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że no nie można na nieprawdziwych informacjach budować przekazu. I tego się nie da uzasadnić. I to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, sąd nie rozpoznał tej sprawy.
Oddalił ją.
Nie. Nie. No właśnie tutaj...
No tam było wielkie zwycięstwo, fotowanie zwycięstwa przed sądem.
Może pan zrobić ze wszystkiego show, tylko problem polega na tym, że sąd uznał, że to nie gmina powinna występować. Natomiast nie zajmował się, bo nie rozpatrzył żadnych
czyli
dowodów.
Czyli jednak pan?
Nie można na posiedzeniu niejawnym...
Czy jak?
Nie można na posiedzeniu niejawnym tego rozpoznać merytorycznie, więc nasze zażalenie, druzgocze to postanowienie sądu i... No ja jestem przekonany, że ta sprawa wróci do rozpoznania, bo chodzi o to, żeby się tym merytorycznie zająć. Bo wyjaśnijmy jedną ważną kwestię. Pan Romianowski twierdzi, konkludując całą jego wypowiedź, że miasto odpowiada za samowolę budowlaną. Znaczy, no to jest tak jakby powiedzieć, że jak ktoś coś ukradnie na mieście, to za to miasto odpowiada. Jest to absurd. Jest to absurd. Miasto nie ma żadnych możliwości, żeby powstrzymać fizyczny fakt budowy. Jeżeli właściciel na swojej nieruchomości zbuduje garaż, tak? To nie ma możliwości, znaczy miasto nie mogło tu niczego zaniedbać. Nie mogło zaniedbać, ponieważ nikt nie wystąpił o pozwolenie na budowę w tej sprawie, tak? Nikt tego procesu nie zalegalizował. Więc jeżeli pan coś robi, czy ktokolwiek w mieście, czy ja, nielegalnie, to nie można przypisywać miastu odpowiedzialność za nielegalne działanie. No i na tym polega niezrozumienie tej sytuacji. Okay, a pan Romianowski próbował to połączyć,
sądu na chwilę,
zgrać te sprawy i pokazać, że oto prezydent potajemnie jeszcze, gdzie tutaj tak naprawdę o potajemności w ogóle nie można mówić, ponieważ procedura zarówno związana z decyzją o warunkach zabudowy, jak i środowiskowa jest prowadzona w sposób publiczny. Więc jeżeli radny mówi nieprawdę, no to pytamy w jakim celu. Czy to był cel jakiś ważny, istotny, albo nie mógł się dowiedzieć o tym? No mógł się dowiedzieć o wszystkim, bo jest radnym i jest człowiekiem inteligentnym, jest człowiekiem, który ma wiedzę i już od jakiegoś czasu jest radnym. Więc twierdzimy, że miał złą wolę, zrobił to świadomie i takie sytuacje nie mogą się zdarzać, dlatego że wprowadzanie w błąd opinii publicznej, żeby wywołać negatywne emocje, bo ta sprawa wywoływała bardzo negatywne emocje, nie może zyskać akceptacji publicznej. I w sądzie my będziemy to udowadniać.
Panie prezydencie, wróćmy na chwilę do tego sądu, który już jest za nami, bo z jednej strony pan mówi, że nie poniesie kosztów, bo to nie... Pan powinien składać osobiście proces cywilny, a z drugiej strony mówi pan, że sąd uznał, że to nie gmina, tak?
No sąd uznał, nie mając racji oczywiście, zupełnie nie mając racji. Czy my to kwestionujemy, dlatego że nigdzie pan Romianowski nie użył Piotr Krzystek. No to Na jakiej podstawie ja miałbym uznać, że to nie dotyczy, no wystarczy przeczytać treści, których autorem jest pan Romianowski, żeby zobaczyć, że tam no nie ma innej możliwości, jak postawienie po drugiej stronie gminy miasto Szczecin. Moim obowiązkiem jako prezydenta jest dbać o dobre imię naszego miasta, zresztą pana radnego też. I myślę, że to też sąd powinien wziąć pod uwagę już w rzeczywistym procesie, a nie w takim rozpatrywaniu formalnym na starcie. Więc tak naprawdę moim zdaniem to postanowienie sądu, to nie jest wyrok, tylko postanowienie sądu, jest błędne, ewidentnie błędne i mam nadzieję, że nie utrzyma się w drugiej instancji.
I wracamy do sytuacji w Podjuchach, bo cały ten temat jest wokół Podjuch. Pani Sylwia na naszym radiowym Facebooku pisze tak. Panie prezydencie, to miasto wydało decyzję środowiskową, która otworzyła drogę do powstania nielegalnej bazy paliw w Podjuchach. Co zrobi pan teraz, żeby naprawić ten błąd, skutecznie zablokować te pato inwestycje i doprowadzić do rozbiórki tego, co już powstało? Czy mieszkańcy mają dalej walczyć z nią sami?
I ma pan ewidentny przykład manipulacji, której poddaje się właśnie słuchaczka, która to pisze. Dlatego, że nie ma żadnej decyzji miasta, która otworzyłaby drogę do samowoli budowlanej. Nie ma takiej decyzji. No nie ma, no żadna decyzja miasta nie może otwierać drogi do działania niezgodnego z prawem. I tu właśnie ta pani złapała się na manipulację, którą zasugerował pan radny Romianowski. Na żadnym etapie miasto nie akceptuje samowoli budowlanej. W momencie, gdy się dowiedziało o samowoli, PIN podjął swoje działania. Żeby... I teraz tłumaczę. I teraz, co jest samowolą? Tak, jeżeli ktoś samowolnie będzie robił, tak, no to jest tak, jak wie pan, no, miasto nie powstrzyma ludzi, którzy będą przekraczali prędkość. Możemy ich karać mandatami. Tak, ale to, że fakt przekroczenia prędkości następuje, to nie jest wina i nie można przypisać jej w żadnej mierze miastu. Co my zrobiliśmy w tej sprawie? Po pierwsze, mamy uchwalony plan ogólny. I zgodnie z planem ogólnym w tym miejscu nie może powstać tego typu obiekt. W tej chwili przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego i dlatego zawiesiliśmy postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, żeby uchwalić plan. Radni deklarują, że będą popierali plan, w którym nie będzie możliwości prowadzenia tego typu inwestycji na tym terenie. Więc jeżeli uchwalimy ten plan, on wejdzie w życie, przypomnę, że plan ogólny już wszedł w życie, tak? To są działania, które może podejmować miasto. I z drugiej strony miasto wstrzymało poprzez powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to jest zadanie rządowe, przypomnę, nie gminy, ale realizowane w Szczecinie przez prezydenta miasta Szczecina, wydał decyzję o wstrzymaniu tych prac. Więc my zrobiliśmy wszystko, co w sensie formalnym możemy zrobić, żeby zatrzymać inwestycje. Natomiast czy ktoś faktycznie tam z łopatą będzie pracował i dobudował, no to nie mamy na to wpływu jako miasto. No i właśnie na tym polega ta manipulacja, że fakt samowoli budowlanej nie można powstrzymać żadną decyzją administracyjną, bo to jest fizyczna rzecz, którą ktoś realizuje i robi to oczywiście na swoje ryzyko. A tutaj zbudowano taki przekaz, że oto miasto i pan czyta, że co miasto popełniło błąd. Miasto tu nie popełniło żadnego błędu. Miasto nie popełniło żadnego błędu, a w tej chwili prowadzi działania, żeby formalnie uniemożliwić. Krótko mówiąc, tak naprawdę nie będzie możliwe w świetle planu i planu ogólnego i planu miejscowego, nie będzie możliwe wydanie pozwolenia na budowę. Natomiast co robi inwestor, tak? No to na to już nie mamy wpływu, bo tutaj nikt nie wyśle policji, która, nie wiem, aresztuje ludzi, którzy będą z łopatami, nie wiem, porządkowali teren czy budowali cokolwiek. No więc to trzeba po prostu zrozumieć. I tutaj nastąpiła manipulacja, no, którą pan dzisiaj tutaj radiosłuchaczom pięknie udowodnił.
Panie prezydencie, czy macie takie narzędzia, żeby ewentualnie doprowadzić do rozbiórki później?
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję i nakazuje. My oczywiście możemy to egzekwować, mogą być wykonania zastępcze i tak dalej, ale to jest już kwestia długofalowa, to się rzadko zdarza. Po drugie, to jest zadanie rządowe. Musiał mieć ogromne pieniądze na swoim koncie, których nie ma. Bo przypomnę, że my dostajemy środki wyłącznie na funkcjonowanie powiatowego inspektoratu, w zasadzie na płace i na funkcjonowanie biura, tak? To jest zadanie rządu, które jest realizowane przez prezydenta miasta Szczecina jako starosta.
Zostajemy w Podjuchach, bo tam z kolei już stricte decyzja miasta o tym, że chcecie budować duże osiedle TBS i też protesty mieszkańców. Nie chcemy takiego osiedla, mamy tam same domki jednorodzinne, zostawcie nam tego typu zabudowę.
Panie redaktorze, nie wiem, czy pan widział ten projekt, czy pan widział, czy słuchał deklaracji pani prezydent Ani Szatkowskiej dotyczące kwestii budowy tego osiedla. To jest osiedle bardzo szczególne, z bardzo niską intensywnością zabudowy, na ogromnym obszarze, bardzo ciekawe i racjonalne rozwiązania. TBS w Szczecinie słynie z tego, że robi bardzo przyzwoite osiedla w skali kraju, wielokrotnie nagradzane. Śmiem twierdzić, że ponieważ zysk nie jest kluczowym celem TBS-u, to te inwestycje są robione w sposób optymalny dla mieszkańców. Zwykle deweloperzy starają się maksymalizować korzyści, to jest naturalne. My tego przez TBS nie musimy robić. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Szczecinie muszą się budować nowe osiedla. Tak samo jak muszą być przeznaczane miejsca pod tworzenie zakładów, miejsc pracy, bo na tym polega miasto, tak? Jeżeli przestaniemy budować mieszkania i przestaniemy inwestować w infrastrukturę, to miasto się w ogóle nie będzie mogło rozwijać, więc my prowadzimy dialog z mieszkańcami. W Podjuchach ten dialog jest prowadzony, więc przyjrzyjmy się temu osiedlu, tak? Przyjrzyjmy się rozwiązaniom, które są tam zastosowane, a zobaczymy, że tak naprawdę to jest dodanie wartości tej przestrzeni, a nie generowanie konkretnych problemów. Przypomnę też, że w tym osiedle mamy infrastrukturę społeczną, choćby szkołę, która gubi liczbę dzieci w tej chwili, pustoszeje, i wprowadzanie właśnie osiedla TBS-owskiego, przecież my nie budujemy przez TBS domków jednorodzinnych. Tego się nie robi. TBS buduje mieszkania, bo to są mieszkania, które mają stanowić ofertę pośrednią pomiędzy rynkiem prywatnym a nabywaniem mieszkań od deweloperów, tak? Czyli to jest oferta dla ludzi, którzy mają pewne dochody, ale mają je za małe, żeby kupić mieszkanie, a też nie chcemy, żeby byli skazani wyłącznie na rynek prywatny, który jest dużo droższy od TBS-u, przynajmniej w Szczecinie. Więc wychodzimy naprzeciw różnym oczekiwaniom i różne aspekty są brane pod uwagę. Więc dyskusja będzie trwała, natomiast oczekiwanie, że my to, nie wiem, że TBS zacznie budować domki jednorodzinne, po drugie, proszę mi wierzyć, że sprzedaż deweloperom wcale nie oznacza, że tam nie będzie zmaksymalizowana powierzchnia i tak dalej, i tak dalej. My to robimy w sposób przemyślany z mieszkańcami. Więc tak naprawdę budowanie takiego osiedla leży w interesie mieszkańców, ponieważ tworzy się większa wspólnota, mamy lepiej wykorzystaną szkołę, lepszą infrastrukturę. I o tym trzeba oczywiście rozmawiać, do tego trzeba przekonywać. To nie jest tak, że ja wiem, że każdy chciałby mieć, czy nie każdy, część osób chciałaby mieć parę dziesiąt metrów parku, lasu pod oknem, ale to się tak nie zawsze da.
Te rozmowy doprowadzają do tego, że ten projekt się jakoś nieco zmienia,
Proszę zobaczyć, jakie tam są parametry w planie, czyli dopuszczalna możliwość zabudowy, a to, co oferuje TBS, o ile są niższe. To warto o tym podyskutować, zapytać panią prezydent Szotkowską, która nad tym pracuje. To jest naprawdę, to będzie przemyślany produkt.
Czy to nie jest tak, że sobie rozmawiacie, a robota idzie swoją drogą?
Już mamy po tych pracach, już dziś ten projekt wygląda inaczej. Jeżeli chcemy rozmawiać, chcemy wychodzić z ofertą, chcemy wyjaśniać, dlaczego pewne rzeczy robimy, bo miasto, jeżeli wszyscy zaczną protestować i mówić, że tu ma nie być żadnych budynków nowych i tak dalej, to z drugiej strony jest oczekiwanie, żeby liczba mieszkańców Szczecina przynajmniej nie malała, ale delikatnie nawet rosła. Nie da się tych rzeczy pogodzić.
Pojawiają się takie głosy mieszkańców osiedla Wielgowo, Sławociesze, Zdunowo, że chcieliby się od Szczecina odłączyć, utworzyć własną gminę. Pomysł części mieszkańców tego rejonu podkreślają, że są ignorowani przez władze miasta. Są wójta i gminnych radnych.
Panie redaktorze.
Oczywiście poszło o niezadowolenie z planu ogólnego dla Szczecina.
Tak, ale to jest uwzględnianie części sugestii, natomiast trochę to się mija z prawdą. Ponieważ dyskusja na temat tego planu, ona trwała i my od pierwotnej wersji dokonaliśmy szeregu korekt i szeregu ustępstw. Właśnie po to, żeby odsunąć tą zabudowę biznesową od zabudowy mieszkaniowej. To jest parędziesiąt metrów. To jest parędziesiąt metrów od granicy. Ja rozumiem, że można mieć taki argument, że przez ostatnie lata miałem tutaj widok na bezkresne pole, ale miasto też musi mieć gdzieś miejsca pod działalność gospodarczą i takie przestrzenie są wskazywane i one w sposób naturalny są w granicach miasta pokazywane. Jeżeli chodzi o Wielgowo, to choćby sam proces od lat realizowany, związany z budowaniem kanalizacji, to postępuje z każdym rokiem. To też jest praca, którą za wiele milionów miasto wykonało dla osiedla. To, że została rozbudowana szkoła w Wielgowie. Więc jeżeli ktoś mówi, że w ostatnich latach 20 nic się nie wydarzyło w Wielgowie, to nie jest prawda. Oczywiście, że jest szereg wyzwań jeszcze do zrealizowania, jak w każdej dzielnicy, tak? No ale nie można mówić, że jest to dzielnica zapomniana, że tam no, nic się nie dzieje, nic się nie działo i że miasto nie wyłożyło żadnych pieniędzy. To można podsumować i zobaczyć i wtedy dyskutować, ile na mieszkańca w tym osiedlu zostało zainwestowane. Gwarantuję panu, że znacznie więcej niż w centrum.
Panie prezydencie, czy te wszystkie tematy to jest taka trochę krecia robota Konfederacji, PiSu?
Nie, to nie chodzi o krecią robotę, wie pan. Ja w ogóle tego nie biorę do siebie, w sensie takim personalnym. Natomiast trzeba pamiętać, że oczywiście no...
Każdy się może okazać, że będziemy mieli referendum w Szczecinie.
Tu chodzi o to, że każdy obywatel, oczywiście każdy mieszkaniec naszego miasta ma prawo mieć swoje zdanie. I ja rozumiem tą krytykę i to nie jest, ja nie mam pretensji nawet do tych ludzi, którzy o tym mówią. Tylko trzeba o tym rozmawiać, no bo powielają pewne informacje, które są albo półprawdami często, tak, albo są ich punktem widzenia tylko, tak, bo fakty są troszeczkę inne i no bo jeżeli nie tam, to pytam, gdzie miasto ma lokować tereny dla przedsiębiorców. Jeżeli my się odsuwamy o 50-60 metrów od granicy działek, tak, tworzymy pasy zieleni i tak dalej, no ale ktoś mówi, dobra, to musi być kilometr, no to są żądania absurdalne, no bo jeżeli mieszkańcy Śródmieścia zażądają, żeby kilometr od nich nie jeździły samochody, albo ktoś powie, że tramwaj ma przyjeżdżać tylko ten, który na przystanek, który będzie tą osobę daną wiózł, no to, bo tramwaj przeszkadza. No, tak to jest, no po prostu mieszkamy w mieście, które musi żyć, musi funkcjonować i musimy rozmawiać, musimy rozwiązywać te problemy, bo to nie jest tak, że musimy to ignorować. My z mieszkańcami musimy usiąść i siadaliśmy. Zresztą ten plan, jak pan zobaczy projekt do faktu już uchwalonego planu, tak, no to tam pewne korekty nastąpiły, więc my wsłuchujemy się na tyle, na ile jest to możliwe. Natomiast ja nie mogę też powiedzieć przedsiębiorcom, słuchajcie, no w Szczecinie niestety nie da się inwestować i nie możecie tutaj, lokujcie na zewnątrz. No to, a z drugiej strony mieszkańcy mówią, wydawajmy środki na drogi, na budowanie kanalizacji, na utrzymanie dzieci w szkołach. No przecież skąd się te pieniądze muszą znajdować? To nie jest tak, że one rosną na drzewach, tylko są wypracowywane przez przedsiębiorców, więc tak naprawdę te działania wymagają dyskusji, wymagają rozmów, tak jak w Podjuchach, jeżeli chodzi o to osiedle. To my rozmawiamy, my korygujemy parametry w dół, tak, żeby być przyjaznym dla mieszkańców. I proszę mi wierzyć, że jeśli tam się pojawi, nie wiem, 350 mieszkań na osiedlu, to nie spowoduje paraliżu komunikacyjnego, bo widzimy, że paraliżu komunikacyjnego nie spowodowała jakoś na przykład Hansa Tower, tak, która jest w centrum. Wszyscy mówili, że to spowoduje paraliż komunikacyjny centrum miasta, bo nagle tam mieszka grubo ponad 1000 osób, tak, no i że to nagle sparaliżuje miasto. No tak się nie dzieje. To są opinie na ten temat. Ludzie mają do nich oczywiście prawo, natomiast to nie jest tak, że nie da się tego wynegocjować, bo dobra umowa to jest taka, z której każda ze stron nie jest do końca zadowolona i tu musimy znajdować kompromis.
Ostatnie pytanie. Będzie pan próbował jakoś walczyć z tymi także posłami, którzy wykorzystują pana wizerunek i tworzą przez sztuczną inteligencję obrazki z jakimiś cytatami, zarzucają panu różne rzeczy i tak dalej?
No wie pan, no wiemy, że sztuczna inteligencja daje niesamowite możliwości i to jest narzędzie, które nie w odpowiedzialnych rękach No, może być źle wykorzystywane. No, tam, gdzie będą dramatyczne jakieś nadużycia, to oczywiście, że będę reagował. Natomiast no, przede wszystkim trzeba apelować do zdrowego rozsądku, bo jeżeli ktoś jest politykiem, to powinien się zachowywać w sposób racjonalny, no i a nie bawić się po prostu i cieszyć się z tego, że pokazuje jakieś nieprawdziwe czy wyssane z palca informacje i pakuje to jakby kolokwialnie mówiąc do głów mieszkańców. No to jest niestety zła cecha i świadczy o tych, którzy to robią.
Dziękuję. Moim państwa gościem był Piotr Chrzystek, prezydent Szczecina.
Bardzo dziękuję.